Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Polscy rolnicy otrzymają 29,5 miliona euro z unijnej rezerwy kryzysowej na straty wywołane importem zbóż z Ukrainy.
Propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie zaakceptowali w czwartek przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Łączna kwota pakietu dla krajów Unii Europejskiej to 56 milionów euro.
Nasz kraj, który otrzyma wsparcie, będzie mógł podwoić jego kwotę z budżetu krajowego. To oznacza, że pomoc dla rolników może wynieść blisko 60 milionów euro.
Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zwrócił uwagę, że do naszego kraju trafi największe unijne wsparcie w związku z importem zboża z Ukrainy.
Rezerwa kryzysowa jest ograniczona, jest przewidziana na wszystkie kryzysy, jakie mogą się jeszcze zdarzyć w całej Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać, że użyte zostały po raz pierwszy w historii wspólnej polityki rolnej. Ta pomoc z rezerwy kryzysowej jest tylko do grupy państw, do kilku państw i w tym najwięcej, podkreślam to, najwięcej dla Polski. Natomiast jest jeszcze pomoc publiczna. Otwarte są ramy dla pomocy publicznej. To jest decyzja Komisji Europejskiej jeszcze z marca tego roku. Deklaruję to poparcie. Jeżeli będą kolejne wnioski o pomoc publiczną dla polskich rolników, będę argumentował, żeby taka pomoc została udzielona. Ale to jest decyzja, którą musi podjąć polski rząd.
W ramach pakietu pomocowego na rzecz wsparcia rolników poza Polską pieniądze dostaną także Bułgaria oraz Rumunia. Komisja Europejska przygotowuje ponadto kolejny pakiet w wysokości 75 milionów euro, z czego około 30 milionów euro ma trafić do Polski.
Prezydent Andrzej Duda w obecności ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podpisał w czwartek ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Przepisy zakładają poprawę organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii.
Uroczystość podpisania ustawy miała miejsce w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim imienia świętego Jana Pawła II w Siedlcach. Częścią placówki jest Siedleckie Centrum Onkologii.
Podczas wydarzenia prezydent Andrzej Duda wskazał, że celem ustawy jest przede wszystkim wyrównanie szans w dostępie do leczenia onkologicznego.
Tworzymy wreszcie krajową sieć onkologiczną, krajową sieć placówek wraz z całym systemem leczenia onkologicznego, krótko mówiąc walki z chorobami onkologicznymi w taki sposób, aby w jak największym stopniu sprzyjać pacjentowi, aby ułatwić jak najbardziej pacjentowi dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do opieki onkologicznej na terenie całego kraju, tak aby stworzyć dla każdego szansę. Chodzi o to, żeby nie trzeba było jeździć na drugą stronę kraju po to, żeby otrzymać sprawne, kompleksowe leczenie onkologiczne.
Podstawowym założeniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie pacjentom niezależnie od miejsca zamieszkania dostępu do profesjonalnej, ujednoliconej diagnostyki i optymalnej formy terapii. Ustawa wprowadza koordynatorów w leczeniu onkologicznym.
Krajowa Sieć Onkologiczna to kolejny etap w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, która powstała w efekcie inicjatywy ustawodawczej prezydenta.
Sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska, w którym wnosi o uznanie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym za zgodną z konstytucją.
Obszerne pismo z projektem trafi teraz do podpisu marszałek Sejmu, a ostatecznie do Trybunału Konstytucyjnego, który będzie badać przepisy zaskarżone przez prezydenta.
W projekcie stanowiska Sejm nie zgodził się z zarzutami prezydenta, ocenił, że są one w większości nieuzasadnione i nietrafne.
Autor projektu, prawnik Andrzej Pogódek, odniósł się m.in. do kwestii przeniesienia spraw dyscyplinarnych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wskazał, że konstytucja nie wyznacza działań sądów administracyjnych. Dodał też, że NSA już teraz prowadzi sprawy dotyczące stosunku służbowego swoich sędziów.
Większość przypadków są związane z ponoszeniem przez sędziego już teraz odpowiedzialności represyjnej, czy odpowiedzialność dyscyplinarna, bądź wprost karnej kwestii uchylenia immunitetu. Wreszcie w zakresie spraw dotyczących stosunku służbowego sędziów NSA spełnia cechy sądu właściwego w rozumieniu konstytucji, tak? Czyli ma wszelkie cechy takiego sądu, który może te sprawy rozstrzygać i tu przesądza o tym zarówno jego umiejscowienie we władzy sądowniczej, jak i w aspekcie personalnym kwalifikacje sędziów NSA, które są takie same jak sędziów Sądu Najwyższego.
Do Trybunału Konstytucyjnego trafiło już stanowisko premiera, w którym też wnosi on o stwierdzenie zgodności z konstytucją noweli o Sądzie Najwyższym. Diametralnie różne stanowisko ma przedstawić prokurator generalny. Trybunał nie wyznaczył na razie terminu rozpoznania tej sprawy.
Uchwalona w styczniu nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy.
W Sejmie obradował parlamentarny zespół do spraw dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Posiedzenie zostało zwołane w celu omówienia nowych przedsięwzięć na rzecz efektywniejszego przywracania pamięci osoby papieża Polaka i jego nauczania.
O swoich działaniach w tym zakresie rozmawiali między innymi przedstawiciele Kościoła, instytucji muzealnych, organizacji pozarządowych oraz mediów.
Przewodniczący parlamentarnego zespołu poseł PiS Andrzej Gawron powiedział, że w trakcie obrad zrodziły się nowe pomysły na upowszechnienie dziedzictwa Jana Pawła II.
Teraz się właśnie kilka takich pomysłów narodziło. Po pierwsze konferencja, może w maju właśnie, w rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Teraz musimy przystąpić do takich już konkretnych działań, bo 18 maja to jest już bliski termin. No i te inne rzeczy, które tutaj były też podpowiadane, na przykład wystawa o Janie Pawle II, to kilka takich propozycji padło, bo są takie wystawy już dostępne, zrealizowane, ale można by pokazać to właśnie tutaj w Sejmie.
Zespół uruchomił też stronę internetową poświęconą koordynacji działań upamiętniających Jana Pawła II, dziedzictwojp2.pl. Można na niej sprawdzić między innymi, jakie inicjatywy są podejmowane w danym czasie na rzecz promocji dorobku papieża Polaka.
Europoseł Patryk Jaki zarzucił większości w instytucjach Unii Europejskiej podwójne standardy, rasizm i cenzurę. Te mocne słowa padły podczas debaty w Brukseli na temat praworządności w krajach członkowskich. Pojawiła się m.in. kwestia wartości europejskich.
Podczas wystąpienia europoseł Patryk Jaki podkreślił, że obecni unijni urzędnicy sprzeniewierzyli się prawdziwym wartościom i wyznają komunizm. Jako przykład wymienił m.in. podwójne standardy stosowane wobec naszego kraju.
Polskę chcecie karać sankcjami, bo ma rzekomo upolityczniony sposób wyboru sędziów. Tymczasem w Polsce wybiera się sędziów tak samo jak w Hiszpanii czy w Niemczech, ale tam można, tu nie. Wartość druga, rasizm. Otóż ten sposób postępowania tłumaczycie, można zobaczyć nawet w tej rezolucji, słynną opinią Komisji Weneckiej, według której są te same rozwiązania w różnych państwach, ale są państwa, które mogą i te, które nie mogą, a szczególnie państwa mogą te, gdzie jest wyższa kultura i tradycje. Czyli Niemcy mają wyższą kulturę od Polski. To jest klasyczna definicja rasizmu. Wartość numer 3. Pogarda dla obywateli. Was nie interesuje opinia większości, dlatego że większość Polaków już 8 razy się wypowiedziała, co myśli. Ale was to nie interesuje, bo wy nimi gardzicie i gardzicie ich opinią.
Patryk Jaki wyliczał, że w instytucjach Unii Europejskiej doszło do odwrócenia pojęć i stawiania na pierwszym miejscu praw mniejszości LGBT. Dochodzi natomiast do dyskryminowania osób wyznających tradycyjne wartości jak rodzina, małżeństwo czy prawo do życia, mówił polityk.
Europoseł podsumował swoje wystąpienie słowami, że cenzura, rasizm, podwójne standardy to nie są wartości europejskie, to jest komunizm.
Kilkunastu ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej uczestniczyło w czwartek w Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II w kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice Watykańskiej. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Konrad Krajewski, papieski jałmużnik.
Eucharystię koncelebrował ksiądz arcybiskup Piero Marini, jeden z najbliższych współpracowników papieża, ksiądz biskup Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki oraz ksiądz biskup Łukasz Buzum z Kalisza.
W homilii ksiądz kardynał Konrad Krajewski nawiązał do próby zabójstwa ojca świętego Jana Pawła II. Papieski jałmużnik mówił też o innych księżach, którzy byli szykanowani, błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko i księdzu Franciszku Blachnickim.
Dlaczego się go tak bano? Że trzeba było do niego strzelać, bo mówił, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, bo wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie gender, nie jakimś ideom przedziwnym, ale Chrystusowi, bo mówił o ochronie życia od narodzenia do naturalnej śmierci. Czy pytałeś się kiedyś, dlaczego zabito księdza Popiełuszkę? Bo mówił, że zło trzeba dobrem zwyciężać? To był powód? Dlaczego zabito księdza Blachnickiego? Że dzielił się Ewangelią i wprowadzał ją w życie i siedział za to w więzieniu, a rodzinę Ulmów, bo chronili życie za cenę życia?
12 ambasadorów krajów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej przybyło do Watykanu z okazji przypadającej w niedzielę 18. rocznicy odejścia Jana Pawła II do wieczności.
Wśród nich jest ambasador, który jako ostatni składał listy uwierzytelniające na ręce papieża Polaka.
To były wiadomości w Radiu Maryja.